braterstwa, żyjemy w trudnych i dziwnych czasach. Jesteśmy świadkami wydarzeń, które być może będą przełomem końca wieku Ewangelii. Może to przypadek, a może i nie, że brat Jeremiasz, który dzisiaj rozpoczynał słowem wstępnym nasze dzisiejsze nabożeństwo, sięgnął do wydarzeń, o których wspominał prorok Ezechiel przed tysiącami lat. I zaczął zastanawiać się, chociaż w zarysie, czy te wydarzenia nie są wydarzeniami, których my dzisiaj doświadczamy, jesteśmy świadkami, albo też, które za moment będą takimi wydarzeniami. A więc brat Jeremiasz jakoby zrobił wprowadzenie do tego, o czym chciałbym dzisiaj z braterstwem porozmawiać. A więc nasze dzisiejsze rozważania będą jakoby takim widokiem z wieży. Kiedy patrząc na to, co dzieje się wokoło nas, usiłujemy wyrozumieć tajemnice Boże. Usiłujemy odpowiedzieć na pytanie, które kiedyś uczniowie zadali naszemu Panu. Powiedz nam, kiedy to się stanie, prawda? A naród żydowski jest tego znamiennym znakiem. Możemy powiedzieć, tak jak śpiewaliśmy słowa tej pieśni, że dożyliśmy czasów, kiedy przyszła chwila dla Syjonu, prawda? I drodzy braterstwo, chciałbym, aby podstawą naszych dzisiejszych rozważań był zapis proroctwa Ezechiela, rozdział 38, po części rozdział 39. Będziemy sięgać także i do innych miejsc Pisma Świętego, aby tak jak mamy w Słowie Bożym zapisane, aby to, czym rozważamy, oprzeć na świadectwie co najmniej dwóch albo trzech świadków, prawda? Podstawą naszych rozważań będzie zapis 38 rozdziału, wersety 8 i 9, gdzie czytamy. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz. W latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza, do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni, wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje chówce oraz liczne ludy z tobą. I gdybym miał nazwać nasze dzisiejsze rozważania, to może nazwałbym tak. A w latach ostatecznych otrzymasz rozkaz. Są to zagadkowe słowa, jakie wypowiedział pański prorok Ezechiel. Możemy powiedzieć, że są to słowa, które od wieków starają się pojąć, zgłębić i zrozumieć kolejne pokolenia badaczy Pisma Świętego. Możemy w tym miejscu zapytać, dlaczego? Dlaczego ten właśnie fragment Starego Testamentu, a przecież mamy tak wiele proroctw Biblii, prawda? Ale ten właśnie fragment, jeden z wielu, w którym kluczową rolę stanowi naród izraelski końca wieku, wieku Ewangelii, zmusza do niełatwych przecież dociekań, studiów, często także pozabiblijnych, aby tylko zrozumieć i zgłębić myśl prorocką. Co prorok Ezechiel miał na myśli, jakie posłanie chciał przekazać żyjącym później, a zwłaszcza przy końcu tego wieku, jaką naukę, z której my mamy odnieść zbudowanie na czas ostateczny. Cytując słowa naszego Pana, zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24, a wersety 32 i 33, mówiąc najogólniej, moglibyśmy powiedzieć, że jest to realizacja pańskiego zalecenia, a może i nakazu, który nakazał nam, żyjącym w czasach ostatecznych, aby w odradzającym się narodzie żydowskim szukać znaków końca wieku. Jezus bowiem mówił tak. Pamiętamy to wydarzenie, prawda? Kiedy Jezus wraz z uczniami opuszczał świątynię, kiedy uczniowie zachwyceni widokiem świątyni starali się zwrócić uwagę naszego Pana na tą wspaniałą budowlę, a Jezus powiada, że nadejdzie czas, kiedy tu na tym miejscu nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zburzony, prawda? Naturalne pytanie, które wówczas uczniom i myślę każdemu z nas nasunęłoby się w tym momencie na myśl, było zapytanie: Panie, powiedz nam, kiedy się to stanie, prawda? Uczniowie zadali naszemu Panu trzy pytania wtedy. Kiedy się to stanie? Jaki będzie znak Twojej obecności? I jaki będzie znak dokończenia wieku? I między innymi Jezus, kiedy swoim uczniom przedstawia szeroki wykład na temat końca wieku, pamiętamy, że nawet brat Russell, kiedy pisze czwarty tom, to zatytułował jeden z rozdziałów Wielkie Proroctwo naszego Pana, prawda? Kiedy oparł swe rozważania na 24 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, to wówczas Chrystus Pan wypowiada takie zdanie. Wersety 32 i 33, 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. A od drzewa figowego uczcie się podobieństwa. Co Jezus miał na myśli, kiedy w ten sposób mówił do swoich uczniów? Czy widział tylko to literalne figowo drzewo, których wówczas w Izraelu nie było jedno, ale i więcej, prawda? Myślę, że nie. Jako badacze Pisma Świętego zdajemy sobie sprawę, że drzewo figowe w Piśmie Świętym i w planie Bożym coś nam przedstawia. Przedstawia nam cielesny naród izraelski. Jezus powiada tak. A od drzewa figowego uczcie się podobieństwa, że gdy gałąź jego już mięknie, gdy wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. A co jest blisko? Ewangelista święty Mateusz w tym miejscu nie dokończył, ale uczynił to inny ewangelista, prawda? Święty Łukasz, który w 21 rozdziale swojej Ewangelii i w wersecie 29, kiedy również cytuje te słowa Jezusa, powiada: ale blisko jest Królestwo Boże. A więc naród izraelski jest znakiem. Mamy patrzeć na znaki, mamy patrzeć na wydarzenia, które dzieją się wokoło nas. Jest to rzeczą bardzo dla nas ważną. Ale sądzimy dalej, że w przypadku tego proroctwa, to jest w przypadku proroctwa Ezechiela, właściwy sens poszukiwań, dociekań tłumaczy jeszcze fragment innego proroctwa, opisującego te same wydarzenia. Mam tu na myśli zapis proroctwa Zachariasza, rozdział 14, w szczególności wersety 2, 3 i 4, opisujące pański bój, a następnie wersety 8 i 9, charakteryzujące czas, jaki później nastanie. Prorok Zachariasz powiada w ten sposób. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy będą splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, ale resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. A potem wyruszy Pan, boska obietnica. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. A połowa góry cofnie się na północ, a druga na południe. Pański bój. Ale później ten sam prorok Zachariasz powiada, co będzie później, jaki nastanie czas. I wersety 8 i 9 powiadają tak. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa od morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. I będzie Pan, Pan Bóg, królem całej ziemi w owym dniu. Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. A więc, drodzy braterstwo, wszyscy, którzy sięgają po Biblię, tak jak powiedziałem, zadając sobie apostolskie pytanie, to pytanie, które kiedyś, prawie przed 2000 lat, zadali uczniowi naszemu Panu. Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Wszyscy są pouczani, że wydarzenia, o których prorokował prorok Ezechiel, bezpośrednio poprzedzają w czasie objawienie się chwale tysiącletniego Królestwa Chrystusowego. Kiedy Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem, jak mówił prorok Daniel, będą przekazane ludowi świętych Najwyższego i wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Analizując treść rozdziałów 38 i 39 proroctwa Ezechiela, winniśmy w kontekście naszych tematowych rozważań choć pokrótce omówić dwa podstawowe zagadnienia. Po pierwsze, uchwycić wydarzenia, starać się zrozumieć je, wydarzenia poprzedzające inwazję Goga i sprzymierzonych z nim narodów. Jest to pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, nad którą powinniśmy skoncentrować naszą uwagę. I druga rzecz, powinniśmy spróbować ustalić uczestników ostatniej bitwy Ziemi Świętej, scharakteryzować jej przebieg i zakończenie. Drodzy braterstwo, sytuację w Ziemi Świętej tuż przed wielką bitwą w dniach ostatecznych zdają się przedstawiać wersety 8 i 11 38 rozdziału proroctwa Ezechiela. Raz jeszcze je odczytajmy. Werset 8. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz. W latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza, do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni, wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. I werset 11. I powiesz, wyruszę przeciwko ziemi otwartej. Napastnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają jak? bezpiecznie. Mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram. Moglibyśmy opis ten zsumować tak. Po pierwsze, ziemia izraelska ma być krajem uwolnionym od miecza, ziemią otwartą. Biblia Tysiąclecia w tym miejscu powiada kraj nieumocniony. I druga rzecz, lud zamieszkujący tę ziemię ma być ludem mieszkającym bezpiecznie. W miejscowościach, o których prorok Ezechiel powiada, że nie mają zawór, murów i bram. Obserwując wydarzenia, jakie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat mają miejsce w Ziemi Świętej, na Bliskim Wschodzie, trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że takie rzeczy rzeczywiście i takie warunki będą tam mieć miejsce. Począwszy od roku 1948, a więc od daty odzyskania przez naród izraelski niepodległości, aż po dzień dzisiejszy Ziemia Święta, a w niej zgromadzony ze wszystkich stron ziemi cielesny naród żydowski, nieustannie żyje w obliczu groźby najazdu albo też odpiera kolejne agresje swych nieprzejednanych wrogów. Przypomnijmy pokrótce. Nieco historii. Rok 1948. Proklamacja państwa Izrael i w jej rezultacie wojna z sześcioma sąsiednimi państwami arabskimi. Zwycięstwo po walce z 40-krotnie większymi siłami agresorów. Zwycięstwo, które wprowadzi w ogromne zdumienie ówczesny świat, który zgodnie przewidywał rychły koniec nowonarodzonej państwowości żydowskiej. To było niepojęte dla ludzi wówczas żyjących. Jak to mogło być? Boski palec, przyszła bowiem chwila dla Syjonu. Rok 1956. Wojna z Egiptem, tak zwana kampania synajska, w wyniku której Izrael dotarł, jego wojska do cieśniny tyrańskiej, opanowały wszystkie egipskie punkty oporu na Synaju. Rok 1967. Tak zwana wojna sześciodniowa, w wyniku której Izrael znacznie powiększył swe dotychczasowe granice. Wzgórza Golan, zachodni brzeg Jordanu, stara część Jerozolimy. Rok 1973. Tak zwana wojna Jom Kippur. Bardzo ważne wydarzenie, do którego w późniejszym etapie naszych rozważań będziemy powracać. Rachunek strat i zysków po tej wojnie skłonił Egipt, dysponujący najbardziej liczną i potężną armią w koalicji antyżydowskiej, ku polityce pokojowej. Rok 1982. Kampania libańska, w wyniku której Izrael zajmuje południowy Liban, aby zabezpieczyć swe północne granice przed atakami terrorystycznymi z terytorium Libanu. Rok 1991. Wojna w Zatoce Perskiej i zagrożenie ze strony koalicji arabskiej skupionej wokół Iraku. A więc, drodzy braterstwo, nie było dziesięciolecia, kiedy Izrael nie musiałby bronić swej niepodległości. A jeszcze, jeżeli obok tego dodamy, obok tych regularnych wojen, ileż, prawda, zagrożeń ze strony kolejnych powstań palestyńskich, aktów terroru, przemocy, gdzie na co dzień, można by powiedzieć, lała się i leje i przelewa krew żydowska. Czyż możemy się więc dziwić, po ludzku pytam, że otoczony przez wrogów z zewnątrz, rozrywany przez wrogów od wewnątrz, Izrael położył i nadal kładzie ogromny nacisk na rozwój swej siły militarnej. Według ekspertów państwo Izrael posiada dzisiaj jedną z najbardziej nowoczesnych armii świata, być może nawet wyposażoną w broń nuklearną. Z niedawnego importera broni państwo Izrael stało się dzisiaj jednym z głównych eksporterów militarnej technologii. Jakże więc trudno to, co obecnie obserwujemy na Bliskim Wschodzie, pogodzić z opisem, jaki napotykamy w prospie Ezechiela, prawda? Kraj uwolniony od miecza. Ziemia otwarta, nie mający murów, zawór i bram i lud mieszkający bezpiecznie. Zapytujemy więc, jakie wydarzenia spowodują, a może już powodują, może już jesteśmy świadkami wydarzeń, które doprowadzą do tak kolosalnej zmiany. I to, co obecnie powiemy, będzie próbą odpowiedzi na to pytanie. Albowiem mając na pamięci słowa świętego Piotra Apostoła, zapisane w jego drugim liście, a pierwszym rozdziale i wersetach 20 i 21, powinniśmy być zawsze świadomi faktu, aby badając i tłumacząc biblijne proroctwa, sami nie stać się prorokami. Bo apostoł święty Piotr pisał tak. Przede wszystkim powiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, prawda? My usiłujemy, staramy się zrozumieć, staramy się zgłębić, na ile nam Bóg pozwala. Ale przecież i święty Paweł apostoł, ten mędrzec pański, któremu nie masz równego w wieku Ewangelii, który pozostawił nam tak obszerną spuściznę mądrości pańskiej. Ten apostoł powiadał, że on tylko, czy w całości poznał plan Boży? Nie. Po części rozumujemy, po części prorokujemy. I dlatego to, co będziemy starali się dzisiaj przedstawić, będzie próbą interpretacji. Każdy z nas może mieć własne spostrzeżenia na ten temat, każdy ma wolność. Sięgając więc do Słowa Bożego, będziemy szukać odpowiedzi. A odpowiedzi na postawione pytania spróbujemy odnaleźć, zestawiając tematowe wersety proroctwa Ezechiela z innym naszym zdaniem, nie mniej ważkim i proszym zapisem odnotowanym w psalmie 83. Bardzo ciekawy psalm. Tak jak też wspominałem, nie tylko proroctwa, te wprost, mówimy proroctwo Izajasza, Ewangelia Starego Testamentu, prawda? Wszystko zawarte. Mówi proroctwo Ezechiela, bardzo ważkie. Ale przecież w wielu innych miejscach, tu i tam, tak jak powiada prorok Izajasz, tu i tam, tu i ówdzie Bóg pewne rzeczy nam objawia. I sądzę, że psalm 83 jest również proroczym psalmem, poprzez który Bóg przemawia do nas, żyjących dzisiaj przy końcu wieku Ewangelii. Czy więcej mówiąc, w czasach ostatecznych. Odczytajmy zapis psalmu 83, wersety 1-9. Powiada tak. Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, nie bądź bezczynny, Boże, bo oto burzą się nieprzyjaciele Twoi, a ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę, knują spisek przeciwko ludowi Twemu, naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. Mówią, nurze, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. Tak naradzali się jednomyślnie. Przeciw Tobie zawarli przymierze. Namioty Edomitów, Ismaelitów, Moabitów i Hagarytów. Gebal i Ammon i Amalek, Filistea z mieszkańcami Tyru, Asszur też złączył się z nimi i synów Lota wsparł swym ramieniem. Psalm 83 nie jest psalmem Dawidowym. Jest to psalm Asafowy. Asaf był jednym z trzech przewodników króla Dawida, którzy, jak powiada zapis pierwszej księgi Kronik, rozdział 25, a wersety 1-6, przy wtórze cymbałów, lutni cytr, śpiewali w świątyni Bożej, pełniąc w niej służbę według wskazówek samego króla. A więc psalmy, które w tytule są oznaczone jako psalmy asafowe, były napisane bądź bezpośrednio przez Asafa, bądź też przez jego synów, albo też czasami przez inne osoby, ale z przeznaczeniem dla potrzeb jego chóru. Przypuszcza się, krótka dygresja, że tłem historycznym wydarzeń, które stało się inspiracją duchową natchnionego autora, były wydarzenia z czasów panowania króla Jehoszafata, odnotowane w drugiej księdze Kronik, rozdział 20, od wersetu 1-30. No, drodzy braterstwo, tak to już jest w zapisach biblijnych. I tego jesteśmy świadomi, że to, czym my dzisiaj się zachwycamy, kiedy staramy się tłumaczyć, przekładać pewne obrazy starotestamentalne na wiek obecny, a może i wieki przyszłe, w pierwszym rzędzie miały swą literę, prawda? Wypełniały się w literze w historii cielesnego narodu żydowskiego. My dzisiaj usiłujemy, tak jak apostoł święty Paweł nas poucza, że mamy ku temu prawo, prawda? Bo to był cień rzeczy przyszłych, że wszystko, cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano. Sięgamy, staramy się, ale litera również miała miejsce i o tym trzeba i warto pamiętać. Po pierwsze, Psalm 83, wersety 7, 8, 9 przedstawiają nam koalicję 10 narodów, z których wszystkie, być może za wyjątkiem jednego, o tym za chwilę, są pochodzenia semickiego. Są one przodkami obecnych, zaprzysięgłych wrogów Izraela. I być może, powiadam, jedynym wyjątkiem są tu Filistyni, uznawani dość powszechnie za potomków Hama, którzy przez wielu uważani są za przodków współczesnych Palestyńczyków. Powiedziałem być może, albowiem niektórzy uważają, między innymi brat Mirosław tu siedzący, który zwrócił mi na ten fakt uwagę, że być może i oni również byli Semitami. A mianowicie wniosek taki można wysnuć na podstawie zapisu Księgi Amosa, rozdział 9, werset 7, który zdaje się narzucać nową treść zapisu pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 10, werset 14, który być może należałoby czytać tak. A Mizraim, to jest syn Hamowy, zrodził Ludytów, Kaszluchitów oraz Kaftorytów, skąd wyszli Filistynowie. A więc, drodzy braterstwo, koalicja 10 narodów, z których prawdopodobnie wszystkie były pochodzenia semickiego. Po drugie, większość wymienionych w psalmie 83 narodów obecnie zamieszkuje terytorium Jordanii. Wyjątkiem są tu potomkowie Amaleka, zamieszkujący obecny północny Negeb oraz Tyru, którzy osiedlili się na terytorium obecnego południowego Libanu. A więc generalnie możemy powiedzieć, że jest to koalicja okolicznych narodów, okolicznych w stosunku do państwa Izrael. I trzecia rzecz. Zwróćmy uwagę na cel, jaki przyświecał utworzonej koalicji. Cytujemy w tym miejscu zapis 5 wersetu 83 psalmu, gdzie mamy odnotowane: Nurze, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. A więc, drodzy braterstwo, taką jest koalicja, o której wspomina psalmista w swoim 83 psalmie. I zauważmy, w przeciwieństwie do treści psalmu 83, zapis z proroctwa Ezechiela, rozdziały 38 i 39, przedstawiają rzecz nieco inaczej. Są wyraźne różnice. Po pierwsze, jest to koalicja 10, albo też być może nawet 11 narodów, do czego też później powrócimy, z których żaden nie jest pochodzenia semickiego. W psalmie 83 mamy koalicję Semitów. Tu zaś żaden z wymienionych narodów nie ma takich korzeni. Przyjmując bowiem za podstawę katalog narodów wymienionych w pierwszej Księdze Mojżeszowej, a rozdział 10, stwierdzamy, że prawie wszystkie narody wymienione w proroctwie Ezechiela wywodzą się bądź z linii Jafeta, albo też z linii Hama. Jedynymi wyjątkami, o których wprost nie możemy się doczytać w tym katalogu, które nie są ujęte i wprost nie są wymienione, jest Persja, czyli Paras hebrajskie, i ciągle dyskusyjny w sensie poprawności wyliczenia Rosz. Uważa się jednak, że mieszkańcy Persji byli pochodzenia aryjskiego, a jako tacy wywodzili się z linii Jafeta. Natomiast mieszkańcy Rosz, o ile w ogóle w starożytności istniał taki naród, prawdopodobnie byli Scytami i jako tacy również pochodzili z linii Jafeta. A więc pierwsza różnica, prawda? W psalmie 83 koalicja narodów, okolicznych narodów pochodzenia semickiego. Rozdział 38 proroctwa Ezechiela, koalicja narodów, pochodzenie Jafeta lub z linii Hama. Druga rzecz. Zapis z proroctwa Ezechiela, rozdział 38, a werset 15, co zresztą później potwierdza werset 2, 39 rozdziału tegoż proroctwa, jednoznacznie poucza, że w swej zasadniczej części wyznaczonej działaniem pozaobrazowego Goga, inwazja w dniach ostatecznych będzie mieć miejsce z najdalszej północy. I przyjdziesz ze swego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy. Wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. I trzecia rzecz. W wersetach 12 i 13, 38 rozdziału proroctwa Ezechiela, prorok objawia nam cel inwazji. Podłoże powiada tak. Seba i Dedan, ich kupcy, Tarszysz i wszyscy jego handlarze powiedzą do ciebie. Czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro, złoto i zbierać bydło i mienie i zdobyć wielki łup? W uzupełnieniu w tym miejscu możemy zacytować równoległą w treści wypowiedź proroka Zachariasza, rozdział 12, werset 2, który przedstawia naród izraelski czasów końca jako puchar kaczania, kubek upojenia okolicznych narodów. Powiada tak. Oto ja uczynię z Jeruzalemu puchar kaczania, przekład tysiąclecia, upajającą czarę dla wszystkich ludów wokoło. Tam w psalmie 83 zawołanie wrogów. Noże wytępmy ich, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. A tutaj? Czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Brat Russell, kiedy zastanawiał się nad tymi wydarzeniami, nad Izraelem końca wieku, to w czwartym tomie na stronicy 552 i 554 według nowego przekładu napisał takie zdanie. Względny spokój, pomyślność ponownie zgromadzonego Izraela przy końcu owego dnia ucisku, jak i jego pozorna bezbronność, pobudzą inne narody do zazdrości. Staną się dla nich zachętą do upieszczej wyprawy. Gdy więc zniknie porządek, prawo, Izrael zostanie oblężony przez hordy bezlitosnych grabieżców, określonych przez proroka mianem wojsk Goga i Magoga. Czwarty tom był pisany w roku 1897, ponad 100 lat temu. Czy to zdanie nie zmusza nas w powiązaniu z proroctwami starotestamentalnymi do refleksji? I jeszcze jedno. Sięgając do zapisów proroctwa Ezechiela, nie sposób nie wspomnieć, i to też nie jest bez znaczenia, o tym też będziemy później mówić, że prawdopodobnie tłem historycznym wydarzeń, które stały się duchową inspiracją natchnionego proroka, były wydarzenia związane z inwazją Scytów na terenach Asyrii i Palestyny, która na krótko poprzedziła najazd Babilończyków, a miała ona miejsce w roku 626 przed naszą erą. Miało to miejsce za czasów panowania króla Jozjasza w Judzie. Król Jozjasz panował w latach 641 do 609 przed naszą erą. Prorok Ezechiel wówczas był chłopcem i zarazem był naocznym świadkiem wydarzeń, które między innymi zadały straszliwy cios potędze asyryjskiej. I wpływ, jaki inwazja Scytów wywarła na jego umysł, był tak ogromny, że gdy wiele lat później pod wpływem Ducha Świętego pisał swoje proroctwo, umieścił je w obrazie w kontekście tamtych wydarzeń. Czas na wnioski. Zestawienie obu proroczych fragmentów Starego Testamentu wyraźnie zdaje się wskazywać. To znaczy mam na myśli Psalm 83 z jednej strony i proroctwo Ezechiela, rozdział 38 i 39 z drugiej strony. Wyraźnie zdaje się wskazywać, że chociaż oba te opisy dotyczą cielesnego narodu żydowskiego, to przecież nie opisują tego samego wydarzenia. Dotyczą dwóch różnych wydarzeń w czasach końca, w czasach ostatecznych wydarzeń dotyczących narodu żydowskiego. Powstaje zatem naturalne pytanie, które z tych wydarzeń winno wypełnić się, a może już się wypełniło, albo się wypełnia jako pierwsze, prawda? Jest to naturalne pytanie. Jak mamy dwa wydarzenia, różne wydarzenia, zawsze zapytujemy o kolejność, o czas. Sądzimy, że ponieważ pokój i bezpieczeństwo tak mocno podkreślony w zapisie proroctwa Ezechiela nie jest w ogóle wzmiankowany w psalmie 83, to słusznym wydaje się wniosek, że wydarzenia opisane w tym psalmie winny wypełnić się jako pierwsze. I konsekwentnie stawiamy tezę, że treść psalmu 83 wypełnia się w czasach nam współczesnych i w zasadzie, choć z pewnym, ale o tym za chwilę wyjątkiem, wskazuje na konflikt, jaki trwa na Bliskim Wschodzie bez mała od czasu, kiedy mocą decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 29 listopada 1947 roku na nowo rodzi się państwo Izrael, usankcjonowane historyczną deklaracją niepodległości wygłoszoną w dniu 14 maja 1948 roku w gmachu muzeum w Tel Awiwie przez Dawida Ben-Guriona. Już nazajutrz, dzień po ogłoszeniu niepodległości, o czym już wspominaliśmy, zawiązała się pierwsza koalicja antyżydowska. Uzbrojone jednostki lądowe z Egiptu, Jordanii i Syrii, wsparte bojowymi oddziałami z Iraku, Iranu i Arabii Saudyjskiej, ze wszystkich stron przekroczyły granice Izraela. Taki był początek, a następne lata dowiodły, jak trafnymi i bolesnymi dla Żydów były słowa pańskiej przepowiedni. Nuże wytępmy ich, usuńmy z oblicza ziemi, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. Jak echo słowa te powracały przez całe dziesięciolecia walki Żydów o utrzymanie niepodległości. Dla przykładu, w 1967 podczas wojny sześciodniowej prezydent Egiptu Nasser w przemówieniu radiowym nie wahał się oświadczyć, że cel, jaki nam przyświeca, to całkowita zagłada Izraela. Można by więc powiedzieć, że w ten sposób na naszych oczach wypełniała się prorocza zapowiedź psalmisty. Można by, lecz jak już wspomnieliśmy, jest pewno ale. Mianowicie wśród uczestników koalicji antyżydowskiej, o której wspomina psalmista pański w 83 psalmie, w żadnym układzie nie jest wymieniany Egipt. który z kolei był wiodącą siłą w koalicji, jaka zawiązała się po roku 1948. A więc, drodzy braterstwo, wydaje się za uzasadniony wniosek, aby z zasadniczego wypełniania się proczej zapowiedzi psalmisty szukać w kolejnych wydarzeniach, w których udział Egiptu nie miał już tak wielkiego znaczenia. Sądzimy, podaję myśl, że są dwie przełomowe daty w kontekście naszych rozważań. Dwie, a może trzy. Po pierwsze, rok 1973, w którym, jak już wcześniej wspomnieliśmy, miała miejsce tak zwana wojna Jom Kippur. I raz jeszcze przypomnijmy, rachunek strat i zysków po tej walce skłonił Egipt, dysponujący najsilniejszą armią w koalicji antyżydowskiej, ku polityce pokojowej, co ostatecznie doprowadziło do zawarcia w roku 1979 na mocy tak zwanych porozumień z Camp David do pokoju z Izraelem po 31 latach wojny, a więc rok 1979. Egipt zostaje wyłączony z koalicji antyżydowskiej. I drugi rok, 1994. Jest to rok, w którym Jordania, o której wspominaliśmy, że jest to kraj, na której terytorium dzisiaj zamieszkuje większość narodów wymienionych w psalmie 83. I w roku 1994 Jordania podpisuje z Izraelem traktat pokojowy. I więcej, ze względu na znaczny odsetek Palestyńczyków wśród ludności jordańskiej, w roku 1997 król Jordanii Hussein podejmuje się roli pośrednika pomiędzy Palestyńczykami a rządem Izraela w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. A więc, drodzy braterstwo, mamy dwie daty. Uzyskujemy przedział czasowy zawarty z jednej strony pomiędzy rokiem 1979 i z drugiej strony pomiędzy rokiem 1994. I sądzimy, że jest to okres najbardziej prawdopodobny, w którym mogłoby się wypełnić proroctwo psalmu 83. I w tym miejscu, w kontekście naszych rozważań, zacytujmy niezwykle ważki 9 werset tego z psalmu, który mówi tak. Assur też złączył się z nimi. Z kim? Z tą koalicją narodów, która zgromadziła się przeciwko Izraelowi. Assur też złączył się z nimi. I co jeszcze uczynił? I synów Lota wsparł swym ramieniem. Powszechnie uważa się, że mieszkańcy starożytnej Asyrii są przodkami mieszkańców obecnego Iraku. A dzieci Lota byli natomiast Ammon i Moab. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 19, wersety 30-38. Potomkowie Ammona zamieszkali w centralnej Jordanii między innymi obecna stolica tego państwa, to jest państwa Jordania, która nosi imię Amman, wzięła swą nazwę od imienia swych starożytnych mieszkańców. Natomiast Moabici zamieszkali na południu, w górzystej krainie otaczającej legendarne czerwone skały miasta Petry. I drodzy braterstwo, nie jest chyba dziełem przypadku. Ja nie wiedzę w przypadki w Biblii. Nie wiedzę w przypadki w historii, które są związane z losami narodu żydowskiego. Nie jest chyba dziełem przypadku, że roku 1979, a więc tym pierwszym, tej pierwszej granicy, o której wspomnieliśmy, jako dacie wyznaczającej początek nowej koalicji antyżydowskiej, że rok 1979 jest także datą, w której Saddam Hussein ogłosił się prezydentem Iraku. W pracy Rola Saddama Husseina w polityce Bliskiego Wschodu autor, niejaki Hubert Vox, pisze tak. W stworzonej atmosferze terroru i manipulacji Saddam rozpoczął nową erę w historii nie tylko Iraku, ale całego Bliskiego Wschodu i rejonu Zatoki Perskiej. Świecki człowiek, obserwator uważny wydarzeń, które tam się dzieją. I wysnuwa taki wniosek. A my, którzy mamy Biblię prosta w ręce, czy możemy pozostać obojętni? Myślę, że nie. I drodzy braterstwo, nie bez znaczenia jest także i taki fakt, że doktryna polityczna Husseina przesiąknięta była nienawiścią do wszystkiego, co żydowskie, albo też co mogło się kojarzyć z narodem izraelskim. W orędziu do narodu, wygłoszonym w roku 1998, Saddam Hussein ogłasza: z Bożą pomocą Irak odniesie zwycięstwo nad agresorem. Działajcie więc, tak mówi do swoich żołnierzy, w imię Boże. Bóg chciał, aby Irak stał się przedmurzem ludzkości przeciwko wszystkiemu, co niesprawiedliwe, przeciwko złu, którym jest amerykański szatan, syjoniści i Żydzi i ich sojusznicy. Reasumując, nasze dotychczasowe rozważania, stawiamy tezę, że proroczy zapis psalmu 83 znalazł swe zasadnicze, podkreślam, zasadnicze wypełnienie w koalicji antyżydowskiej utworzonej wokół osoby Saddama Husseina. Jej czon obok Iraku stanowiły Jordania, Jemen i Organizacja Wyzwolenia Palestyny. I koalicji, której kluczowym wyrazem była wojna w Zatoce Perskiej w roku 1991. I wojna ta, chociaż zakończyła się klęską antyżydowskiej koalicji, to przecież nie usunęła z regionu Bliskiego Wschodu podstawowego zarzewia nienawiści i zagrożenia dla Żydów, jakim był reżim Saddama Husseina. Ale Bóg Najwyższy policzył jednak dni jego panowania i doprowadził je do końca. Miały się bowiem wypełnić słowa proroka Bileama, syna Beora, który wygłosił swoje proroctwo. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale i 24 wersecie czytamy takie słowa. Moim zdaniem są to prorocze słowa, które wypełniły się na naszych oczach w ostatnich miesiącach. Prorok Bileam, który wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: okręty przybędą od strony Kittim, czyli Cypru, prawda? I upokorzą kogo? Assura, czyli Irak. I w jakim stopniu proroctwo to z pewnością wypełniło się podczas wojny w Zatoce Perskiej, ale dopiero jak sądzimy, wydarzenia ostatnich miesięcy, jak już powiedziałem, są ostatnim akapitem rozdziału, którego pierwsze litery, zajmując Kuwejt, zapisał Saddam Hussein. I być może te właśnie wydarzenia, które usunęły na dzień dzisiejszy zagrożenie, tą bastię, ten bastion, tą bazę nienawiści do Żydów z terenu Bliskiego Wschodu. Być może te wydarzenia będą przełomem na drodze do ustanowienia krótkotrwałego pokoju, o którym wspomina prorok Ezechiel w rozdziale 38 swojego proroctwa. Umiłowani braterstwo, powracając do naszych tematowych rozważań, obecnie spróbujmy ustalić, choć pokrótce, bo czas szybko umyka, zawsze mam kłopoty ze zmieszczeniem się w czasie, uczestników ostatniej bitwy Ziemi Świętej, scharakteryzować jej przebieg i zakończenie. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, to inspirator cel i metoda walki Dnia Bożego. Jest rzeczą godną uwagi, że zapis proroka Ezechiela, jak i wypowiedź cytowanego później na wstępie naszych rozważań proroka Zachariasza, także inne proroctwa, wyraźnie wskazują, że inspiratorem wydarzeń będzie sam Pan, a zebrane narody będą tylko jakoby narzędziem w Jego ręku. Cytujemy dla przykładu 38 rozdział proroctwa Ezechiela, rozdział 3, werset 3 i 4. Oto ja, powiada Bóg, wystąpię przeciwko Tobie, zawrócę Cię i włożę haki w Twoje szczęki i wyprowadzę Ciebie i całe Twoje wojsko. Rozdział 38, werset 8. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, prawda? Będzie inspiracja. Werset 16. W dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę Cię przeciwko mojej ziemi. A prorok Zachariasz w rozdziale 14 i w drugim wersecie powiada: i zbiorę, mówi Pan, zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Zapytujemy, jaki cel przyświecać będzie boskiemu działaniu, aby w tak srogi sposób doświadczyć dopiero co zgromadzony i odrodzony naród żydowski. A przecież doświadczenie będą bardzo bolesne, będą bardzo uciążliwe. To będzie wielkie utrapienie. Bo mówi prorok Zachariasz, że miasto będzie zajęte, że domy będą splądrowane, prawda? Że połowa mieszkańców pójdzie w niewolę, a niewiasty będą zhańbione. Pańską odpowiedzią są słowa włożone, jak sądzimy, w usta proroka Zachariasza. Rozdział 39, a wersety 21, 2 i 3. Prorok Zachariasz mówi tak. I tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam, i moją rękę, którą położę na nich. I pozna dom izraelski, że ja Pan jestem ich Bogiem od owego dnia i na. Prorok Izajasz poucza nas, że to objawienie chwały Bożej nie będzie zawężone wyłącznie do stron uczestniczących w konflikcie. Tych, którzy wówczas w czasach ostatecznych wystąpią przeciwko narodowi izraelskiemu. Ale chwała ta będzie objawiona także innym narodom, które nie słyszały żadnej wieści o Bogu i nie widziały Jego chwały. W tym miejscu mam na myśli zapis proroctwa Izajasza, rozdział 66, a wersety 18 i 19, które cytuję według przekładu Biblii Tysiąclecia. Mówi tak. I przybędę, aby zebrać wszystkie narody i języki. I przyjdą, ujrzą moją chwałę, ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszysz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej chwały, sławy, ani nie widziało mojej chwały. oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. A więc pierwszy cel, pierwszy boski zamysł, aby poprzez walkę Dnia Bożego objawić swoje imię i chwałę pośród wszystkich narodów ziemi. Ale jest też cel drugi. Ucisk Jakubowy i następujący dzień triumfu będzie wielkim i wspaniałym dniem w historii Izraela. Będzie godziną zwycięstwa, jakiego nie zastał on nigdy przedtem. Ale nie będzie to tylko zwycięstwo militarne nad ich wrogami. To będzie przede wszystkim zdobycie żydowskich serc. Zauważmy, poprzednio, kiedy Bóg dawał Żydom militarne zwycięstwa z wrogami, kiedy czytamy zapisy Księgi Sędziów i dalsze później, oni rychło zapominali o Bogu i występowali przeciwko skale swojego zbawienia. Ale teraz taka sytuacja już nigdy więcej się nie powtórzy. On, wielki Mesjasz, objawi się, aby tak jak za tych dawnych, pokonać ich wrogów, ale również, aby cały dom izraelski poznał, że Pan jest ich Bogiem od owego dnia i nadal. A dom izraelski z powodu swojej winy poszedł do niewoli za to, że stali się niewiernym. A więc, drodzy braterstwo, równie wielkim jak militarne zwycięstwo nad wrogami będzie upokorzenie Żydów i łzy. Kamienne serca zostaną obrzezane na nowo, w duchu, nie według litery, jak czytamy wprost Jeremiasza, rozdział 31, a wersety 31 do 34 nie cytuję ze względu na brak czasu. Ale wcześniej musiało nadejść upokorzenie. Musiały nadejść bolesne chwile, ucisk. Tak jak w obrazie, kiedy mamy powiedziane, gdy Jakub walczył z aniołem i prosił o błogosławieństwo. Ale zanim to błogosławieństwo otrzymał, to najpierw stała się ważna rzecz. Anioł uderzył go w biodro, prawda? Jest to obraz, z którego warto wysnuć stosowną lekcję na czas końca obecnego wieku. Prorok Ezechiel ukazuje nam również metodę, w jaki sposób Bóg będzie walczył z tymi narodami. Jak zwykł walczyć do bitwy. Czytamy zapis z proroka Ezechiela, rozdział 38, a wersety 21, 2 i 3. Powiada tak. Przywołam przeciwko niemu wszelkiego rodzaju strachy, mówi Wszechmogący Pan. Także miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu. Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi i spuszczę na niego i jego chówce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę. I tak okażę moją wielkość i moją świętość i objawię się na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Pan. Werset 21 zdaje się pouczać, że jedną z metod, jakiej Bóg użyje, aby obalić inwazyjne siły, będzie wewnętrzna anarchia. Zamieszanie. Także miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu. Jest to metoda, jakiej Bóg często używał w przeszłości, kiedy rozsądzał Izraela. Tak było, kiedy Gedeon walczył z Midianitami, prawda? Księga Sędziów, rozdział 7, a wersety 21 i 22. Podobny opis odnajdujemy w proroctwie Izajasza, rozdział 19, a wersety 2 i 3, ukazujący pański sąd nad ziemią egipską. I jesteśmy także przekonani, że również i anarchia będzie mieć wiele do czynienia z ustanowieniem chwale i mocy Królestwa Chrystusowego. Werset 22 ukazuje nam natomiast inne narzędzie pańskiego gniewu, jakim będzie zaraza i przelew krwi. I znowu powiadamy, że również i ta metoda była przez Boga często wykorzystywana w przeszłości. Tak było, kiedy Bóg Najwyższy rozsądzał swój lud w następstwie dokonanego spisu ludności przez króla Dawida. Pamiętamy, że wówczas zmarło w Izraelu 70 tysięcy mężów, prawda? Druga Księga Samuelowa, rozdział 24. W podobny sposób poniosły klęskę zastępy asyryjskie pod murami Jerozolimy, o czym czytamy w II Księdze Królewskiej, rozdziale 19. Mamy powiedziane, że wówczas jednej nocy w obozie asyryjskim zmarło ile? 185 mężów. Tysięcy mężów. Potężna ilość. Drodzy braterstwo, czas bardzo szybko biegnie. Chciałbym jeszcze choć parę słów powiedzieć, jak brat pozwoli, braterstwo, na temat ostatniego pytania, które postawiliśmy na początku naszych rozważań. Kim są uczestnicy koalicji opisanej w proroctwie Ezechiela? Powiedziałem już na wstępie, że jest to koalicja 10, a być może nawet 11 narodów. Dlaczego 10 lub 11? O tym za chwilę. Jest to trudne pytanie. Od wielu lat wśród egzegetów, badaczy Pisma Świętego prowadzona jest wielowątkowa dyskusja. Przytacza się wiele dowodów, wiele metod. Sięga się do zapisów historycznych, aby choć po części zgłębić i zidentyfikować uczestników bitwy. Bitwy Wielkiego Dnia Bożego. Pośród wielu metod, jakimi najczęściej posługują się badacze Biblii, są dwie. One zdają się najwyraźniej przeważać. Jedna z nich, tak zwana metoda geograficzna, za pomocą której usiłuje się zlokalizować geograficzne położenie terytoriów zamieszkałych niegdyś przez wymienione w proroctwie Ezechiela plemiona. I w ten sposób, jako uczestników bitwy, podaje się narody, które dzisiaj zamieszkują te tereny. Jest to jedna metoda. Ale jest też również i druga, do której równie często się sięga i poprzez którą usiłuje się odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Tak zwana metoda genealogiczna, która śledząc na przestrzeni wieków migrację wymienionych w proroctwie Ezechiela ludów, lokalizuje ich obecny rejon zamieszkania. I drodzy braterstwo, wiążąc obydwie te metody, wielu badaczy podziela pogląd, jaki obecnie przytoczymy. Z tym, że chciałbym podkreślić, nie w formie dogmatu, nie w formie, że jest to jedyna interpretacja. Jest to próba. Próba ukazania, jak może być. Jeszcze raz podkreślam, każdy ma wolność, aby na bazie posiadanych informacji, na bazie rozważanych proroctw, sam dla siebie znaleźć właściwą odpowiedź. Zanim podejmujemy próbę identyfikacji ludów, o jakich wspomina prorok Ezechiel, dwie uwagi. Po pierwsze, problem, jaki napotykamy, cytując, początkowe zapisy 38 rozdziału proroctwa Ezechiela. Odczytam raz jeszcze wersety 1 i 2 według przekładu Biblii Tysiąclecia. Pański prorok powiada tak. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszech i Tubal. I wśród badaczy tekstu hebrajskiego są pewne wątpliwości co do poprawności tłumaczenia słowa Rosz, które w tym tekście oddane jest jako wielki albo główny. Wielki książę, główny książę. I z punktu widzenia poprawności gramatycznej takie tłumaczenie nie jest właściwe. I stąd niektórzy tłumacze, między innymi w Septuagincie, Symmachus czy też Teodot, traktują oryginalne słowo Rosz jako imię własne i tłumaczą książę Rosz, Meszech i Tubal. Czyli pojawiają się 3 narody, prawda? Nie 2. Nie Meszech i Tubal, ale Rosz, Meszech i Tubal. Stąd powiedziałem, że koalicja, o której wspomina prorok Ezechiel, może mieć nawet 11 narodów, o ile uznamy, że Rosz jest imieniem własnym. Jest to pierwsza uwaga. I druga uwaga. Koalicję 10, czy też, jak powiedziałem, 11 narodów, o jakiej wspomina prorok Ezechiel, można podzielić na 3 grupy. Pierwsza to narody względnie ludy, które z Bożej inspiracji stanowią siłę przewodnią inwazji. To Rosz, Meszech i Tubal. Drugi werset 38 rozdziału Księgi Ezechiela. Zgodnie bowiem z zapisaniem proroctwa Gog jawi się jako książę. Oto ja wystąpię przeciwko tobie Gogu, mówi Pan. Książę w Rosz, w Meszech i Tubal. Druga grupa narodów, względnie ludów, są to narody, które służą wsparciem i pomocą. Czytamy o nich w 38 rozdziale, wersety 5 i 6. Paras, Etiopia, Put, Gomer, Bet-Togarma i liczne ludy. I trzecia grupa narodów względnie ludów to te, które zdają się nie być aktywnymi uczestnikami bitwy. One raczej liczą na korzyści i łupy. Zawsze tak jest w czasie wojny, że są narody, które się angażują w konflikt, ale są też narody, które stoją jakoby z boku, ale liczą, że coś na tym konflikcie zyskają, prawda? I o tym wspomina werset 13, 38 rozdziału, który powiada, że Sebam, Dedan i Tarszysz zdają się być takimi narodami. I przechodząc obecnie do próby identyfikacji wymienionych narodów, względnie ludów, jeszcze parę słów o dość popularnej wśród badaczy Biblii, popularnej zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, kiedy w zeszłym roku miałem przywilej być w Stanach, rozmawiałem z braćmi, ta myśl się często przewija. Są badacze, którzy tłumaczą albo też sugerują, że Rosz należy utożsamiać z Rosją, Meszech z Moskwą, a Tubal z Tobolskiem. Taką myśl niektórzy braterscy spotkali. Myśl ta jednak moim zdaniem wydaje się niewłaściwą. Dlaczego? Po pierwsze, w czasach starotestamentalnych, a więc wtedy, kiedy prorok Ezechiel pisał swoje proroctwo, obszary centralnej i północnej Rosji w ogóle nie były jeszcze zamieszkane. I stan ten trwał aż prawie do 9 wieku naszej ery. Ponadto słowo Rosja, które jakoby niektórzy próbują, też usiłują kojarzyć ze słowem Rosz, bynajmniej nie ma swego źródła słowu w słowie hebrajskim. słowo Rosja jest pochodną fińskiego określenia ludów bałtyckich, zniekształceniem szwedzkiego słowa rotsmen, które się tłumaczy żeglarze. Po drugie, Moskwa, które jakoby miało odpowiadać Meszechowi, została założona dopiero w roku 1174 naszej ery, a stolicą Rosji stała się jeszcze kilkanaście stuleci później. A więc bardzo odległy przedział czasu, prawda? Od czasu, kiedy prorok Ezechiel w wizji pisał swoje proroctwo o czasach nam współczesnych. I po trzecie wreszcie rzecz zupełnie niebywała. Gdyby chcieć Tubal połączyć z Tobolskiem, miastem położonym w zachodniej Syberii. Tobolsk został założony jeszcze później, w roku 1587 i znajduje się ponad 3000 kilometrów od terytorium, które za czasów proroka Ezechiela było zamieszkane przez lud o nazwie Tubal. Historycznie zaś zarówno Meszech, Tubal, jak i Gomer i Bet-Togarma to nie są obce nazwy. Są to ludy scytyjskie, znane w starożytnych zapiskach asyryjskich, zamieszkujące w czasach starotestamentalnych rejon pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. I drodzy braterstwo, dość powszechnie uważa się, znowu podaję, jest to myśl, na podstawie tych wszystkich analiz, które pobieżnie w tej chwili przedstawiłem, że Meszech to obszar obecnej północnej Turcji. Tubal to obszar w przybliżeniu, odpowiadający terytorium obecnej Gruzji. I między innymi sądzi się, że stolica Gruzji, Tbilisi, prawda, wzięła swój początek od biblijnego Tubal. Gomer to okolice Krymu, obszar obecnej Armenii i północnej Turcji. Bet-Togarma uważa się, że prawdopodobnie jest to obszar południowo-centralnej Rosji albo rejon Turkestanu. Niektórzy wskazują na Armenię, ponieważ wyraz toga w języku chaldejskim znaczy pokolenie albo plemię, a więc słowo Bet-Togarma mogłoby znaczyć pokolenie Armacha, czyli Armeńczycy. Persja, czyli hebrajskie Paras. W czasach współczesnych prorokowie Ezechielowi była mało znaczącym aryjskim ludem, zamieszkującym południową część współczesnego Iranu. I stąd też uważa się, że Persja, czyli Paras, to współczesny Iran. Etiopia albo hebrajskie Kusz wskazuje na obszar obecnej Etiopii, afrykańskiego kraju leżącego na południu od Egiptu. Niektórzy uważają, że określenie to należy rozciągnąć aż na cały obszar Afryki Centralnej. Libia, czyli hebrajskie Put. Prawdopodobnie obszar obecnej północnej Somalii, głównie Berberowie. Uwaga w tym miejscu, w żadnym wypadku nie jest to obszar odpowiadający terytorium obecnego państwa o tej samej nazwie, czyli Libii. Bo jest takie państwo dzisiaj na Bliskim Wschodzie, prawda? Seban i Dedan. W zapisach proroctwa Ezechiela wydają się wskazywać na obszar obecnego Jemenu oraz jego okolice. I w tym miejscu należy zauważyć, że w zapisach biblijnych oba te ludy są raz jeszcze wymienione, ale jako semiccy potomkowie Jokszana, czyli syna Abrahama i Ketury. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 25, a werset 3. Którzy z czasem osiedlili się na terytorium obecnej Arabii Saudyjskiej. Ale powszechnie się uważa, że zapis proroctwa Ezechiela, rozdział 38, a werset 13, dotyczy potomków Hama, zgodnie z katalogiem narodów, zawartym w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 10, a werset 7. I wreszcie Tarszysz. Sądzi się, że przedstawia zachodnie cywilizacje, w szczególności Hiszpanię i Brytanię. Niektórzy znowu sięgają jeszcze dalej i powiadają, że być może włączając to Stany Zjednoczone i Kanadę. I drodzy braterstwo, ostatnie już pytanie, próba interpretacji. Dwa tajemnicze imiona, prawda? Gog i Magog z drugiej strony. Tajemnicze imiona, które w powszechnych przekładach, jakie posiadamy na co dzień, raz jeszcze pojawiają się w Biblii, w opisie wydarzeń, jakie będą mieć miejsce, kiedy dopełni się 1000 lat, prawda? Kiedy sięgniemy do Księgi Objawienia, otworzymy rozdział 20, a wersety 7 i 8, to tam mamy powiedziane, że gdy się dopełni 1000 lat, to będzie mieć miejsce ważkie wydarzenie. A jakie? Wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego, prawda? I wyjdzie, aby zwieść narody. I powiada święty Jan Objawiciel Goga i Magoga. A więc raz jeszcze tajemnicze dwa imiona pojawiają się na kartach Pisma Świętego. Uważamy, że są to symboliczne imiona. No chociażby okres 1000 lat, prawda? Z górą 1000 lat, dzielący wydarzenia opisane w proroctwie Ezechiela, a te, które będą mieć miejsce, kiedy szatan zostanie wypuszczony z więzienia swego. I ten sam powód zdaje się też pouczać, że interpretacja poza figury nie musi być i prawdopodobnie nie jest w obu przypadkach tożsama, identyczna. Niełatwo jest dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czym jest w rozważanym fragmencie proroctwa Ezechiela poza figura Goga i Magoga. Dodatkową trudnością jest także i to, że zgodnie ze świadectwem biblijnym odnotowanym w pierwszej księdze Kronik, w 5 rozdziale, a w wersetach 3 i 4, Gog był Semitą. Pochodził z linii Rubena, pierworodnego syna Jakuba. A Magog był potomkiem Jafeta. Jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 10, a werset 2. I być może jednak, jak sądzą niektórzy, nie należy w tym przypadku identyfikować Goga, potomka Rubena, z Gogiem z proroctwa Ezechiela, który jawi się w nim jako książę Rosz, Meszech i Tubal, a więc jako przywódca koalicji narodów, która zawiązała się przeciwko Izraelowi. I przy takim założeniu, jak sądzą i twierdzą niektórzy, prorok Ezechiel prawdopodobnie posłużył się jako figurą historyczną postacią, która pojawia się w starożytnych zapiskach asyryjskich, a którą był wódz Scytów o imieniu Gadi, żyjący za czasów panowania asyryjskiego króla Assurbanipala, który panował w latach 668 do 625 przed naszą erą, co odpowiada panowaniu króla Manasasa w Judzie. I wielka inwazja Scytów, o której wspominaliśmy, że historycznie wywarła tak ogromny wpływ na umysł proroka Zachariasza, na tego chłopca, który śledził i widział te wydarzenia, miała miejsce i była prowadzona przez wnuka Goga, którego imieniem było Magiesz. Tak podają historycy. I drodzy braterstwo, w takim ujęciu ziemia albo kraj Magog wydaje się symbolizować sferę wpływów pozafiguralnego Goga i być może obejmuje wszystkich uczestników antyizraelskiej koalicji w czasach ostatecznych. I jest rzeczą ciekawą, że niektóre starożytne manuskrypty, w tym także i Septuaginta, imię Gog raz jeszcze wymieniają na kartach Pisma Świętego, bo o dwóch już wspomnieliśmy, prawda? Proroctwo Ezechiela i Księga Objawienia. Ale niektórzy tłumacze, niektóre starożytne manuskrypty podają, że to imię pojawia się jeszcze w proroctwie Bileama i jest zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, rozdział 24, a werset 7, gdzie prorok Bileam, prorokując o Królestwie Mesjańskim, ukazuje wyższość jego króla, jakim bez wątpienia jest nasz Pan Jezus Chrystus, nad tajemniczym Gogiem. I niektórzy badacze Pisma Świętego, i znowu powiem, jest to myśl dość powszechna wśród braci w Stanach Zjednoczonych, zdają się wskazywać, że w oparciu o ten właśnie fragment z 4 Księgi Mojżeszowej, że Gog w proroctwie Ezechiela mógłby wskazywać na odwiecznego przeciwnika Syna Bożego, jakim jest szatan. I drodzy braterstwo, kończąc już nasze rozważania, jeszcze raz chciałbym podkreślić, że to, co dzisiaj powiedzieliśmy, było tylko próbą interpretacji proroczo zapowiedzianych wydarzeń. Wydarzeń, które zakończą ten wiek. Wydarzeń, które wprowadzą ludzkość w błogosławiony wiek Królestwa Chrystusowego. Czas pokaże, na ile nasze przypuszczenia w tym temacie okażą się właściwe. I być może raz jeszcze trafne okazą się myśli brata Rasla, który wskazywał, kiedy bracia go często pytali na temat proroctw, prawda? Bracia byli ciekawi, tak my dzisiaj jesteśmy ciekawi, gdzie usiłujemy zgłębić i zrozumieć. Brata Rasla też pytano, na ile potrafił, starał się odpowiadać, ale zawsze podkreślał, prawda, że proroctwa tak się to składa, że z reguły bywają zrozumiałe dopiero wówczas, kiedy co? Kiedy się wypełnią. Kiedy czas i wydarzenia zweryfikują nasze przypuszczenia. I drodzy braterstwo, przypomina mi się jeszcze jedna jego myśl. Jest taki artykuł, braterstwo o tym wiedzą. Żniwo jeszcze jest skończone, prawda? Rok 1916. No, brat Russell uważał, że żniwo w jego, przy końcu jego życia dobiegało końca. Kiedy był świadkiem, że jednak, prawda, te rzeczy jakoś inaczej się mają, w tym artykule napisał bardzo ciekawe rzeczy, że musi być tak i nie można pozwolić, aby nasze oczekiwanie miały przeważyć fakta, prawda, wydarzenia. One zawsze zweryfikują to, co mówimy. I tak też jestem tego świadomy, że wydarzenia zweryfikują to, co dzisiaj tu braterstwu przedstawiłem. I kończąc nasze rozważania, zachowujmy te słowa w pamięci, jak też i wspomniane wcześniej apostolskie napomnienie, że żadne proroctwo nie podlega dowolnemu wykładowi. I na koniec odczytajmy mimo wszystko zapis Księgi Objawienia, rozdział 1, werset 3. Że pomimo tych ostrzeżeń, to przecież święty Jan Objawiciel zapisał słowa Jezusa. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów czego? Proroctwa. I zachowują to, co w nich jest napisane. Bo czas jest bliski. Chrystus powiedział, tuż
u drzwi.